Nie wiem, czy w ostatnim czasie znalazłeś się albo znalazłaś się w sytuacji bardzo niekomfortowej, w sytuacji, która sparaliżowała ciebie, w sytuacji, w której odczuwasz strach albo nie wiesz, co masz robić. I jeśli było to twoim udziałem, no to myślę, że ten fragment Słowa Bożego jest skierowany właśnie do ciebie. Nie bądź bez wiary, tylko wierz. Taki jest temat dzisiejszego rozważania. I chciałbym przeczytać na początku z listu do Rzymian z 8 rozdziału znane bardzo wiersze 26, 27, jeszcze 28. List do Rzymian, 8 rozdział, to jest strona 1216. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I ten fragment Słowa Bożego mówi nam o tym, że Duch Święty często wyprzedza nas w naszych myśleniach, w naszych dążeniach do świętości, w naszych dążeniach do pozyskania wiary, tak? Ważną rzeczą jest to, żebyśmy jako ludzie żyjący z Bogiem byli pełni wiary. I to jest naszym celem. Natomiast nie zawsze te nasze dążenia są skierowane w tą stronę, żebyśmy byli pełni wiary. I to jest błogosławieństwo dla nas, że Bóg dał nam Ducha Świętego, który nie tylko daje nam moc w tym, żebyśmy mogli zwycięsko żyć na tej ziemi, ale mało tego, on dąży do tego, inscenizuje różne sytuacje albo dopuszcza, żeby w naszym życiu wyszła jakaś coś, żebyśmy byli poddani jakiemuś sprawdzianowi, który albo pokaże, że mamy wiarę i możemy oddać w ten sposób Bogu chwałę, albo pokaże, że czegoś nam brakuje. I ta rzecz jest bardzo ważna i to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo dla nas, ludzi wierzących, że Duch Święty wyprzedza nas w dążeniu do świętości. I nie musimy tylko na sobie, na swojej mądrości, na tym, co sami zauważyliśmy, tak? Tylko Duch Święty pomaga, wyprzedza nas w poszukiwaniu tego, czy mamy wiarę, czy nie mamy wiary. Nie zawsze to się odnosi bezpośrednio do jakiegoś grzechu, ale pośrednio wiemy, że brak wiary no, jest grzechem, tak? I jednak powinniśmy coś z tym zrobić. Na przykład uczniowie Pana Jezusa Chrystusa byli kiedyś w bardzo niekomfortowej sytuacji, w bardzo kłopotliwej, kiedy nie było Pana Jezusa razem z nimi, ale przyszedł do nich człowiek, który miał syna chorego, epileptyka, tak? Pamiętamy tą historię? Kiedy jego syn miał problem, to nie był tylko zdrowotny, tak, ale on miał ducha nieczystego i powodowało to wiele problemów w życiu. I uczniowie przyszli i chcieli wygonić tego demona i co? Nie mogli. Oni się okazali bez wiary. Kiedy przyszedł Pan Jezus, to ten człowiek skierował się do Pana Jezusa i mówi: Panie Jezusie, przyszedłem z tą sprawą do Twoich uczniów, ale nic nie pomogli. Nie wyrwali go z tego, nie wyciągnęli go z tego, nic nie zrobili. I Pan Jezus co powiedział? Zwrócił się do tych uczniów. Dlaczego jesteście bez wiary, tak? Dlaczego nie ma w was wiary? Dlaczego nie mogliście wygonić tego demona? I o to chodzi, że czasami są sytuacje, które wprowadzają nas w taki stan, gdzie pokazują, że my nie mamy wiary, że my jesteśmy bez wiary i coś z tym trzeba zrobić. I dzięki Bogu zostawił nam Słowo Boże, Bóg, żebyśmy mogli po prostu patrzeć się na nasze życie, na to, czy podobne sytuacje nie dzieją się właśnie w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 1 Samuela, 21 rozdział. Pierwsza Księga Samuela, 21 rozdział. I przeczytam od 21, od pierwszego wiersza. W zasadzie cały rozdział. A wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je albo cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi: nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: zapewne, kobiety były od nas daleka i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa, o ileż czystszymi są dziś w swoich członkach. I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. Lecz w tym dniu przebywał tam zamknięty przed Panem jeden ze sług Saulowych imieniem Doeg, Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. I rzekł Dawid do Achimeleka: czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Nie zabrałem bowiem z sobą mojego miecza ani mojego oręża, gdyż rozkaz królewski przynaglał. I odrzekł kapłan: jest tu miecz Goliata, Filistynczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid: żaden mu nie dorówna, daj mi go. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem, i przyszedł do Achisza, króla Gad. I rzekli słudzy Achisza do niego: czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów? Pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000? Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gad. I zachowywał się przed nim niepoczytalnie, udawał obłąkanego. Gdy go chwytali rękami, bił pięściami, a o drzwi bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług: oto widzicie, że ten człowiek obłąkany, dlaczego przyprowadzacie go do mnie? Czy mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Mamy tutaj historię, która dzieje się po rozstaniu Dawida i Jonatana. Jak dobrze pamiętamy, ta sytuacja miała miejsce po tym, kiedy Dawid dowiedział się, że król Saul ma złe zamiary względem Dawida. I Jonatan z Dawidem zrobili pewien test i rzeczywiście potwierdziły się te złe zamiary względem Dawida i Dawid postanowił uciec stamtąd. I możemy zobaczyć tutaj drogę tej ucieczki. Tak? Możemy zobaczyć, że Dawid ucieka i doszedł do miejsca, w którym był kapłan. I to, co możemy widzieć, że Dawid zaczyna tutaj od tego miejsca już kombinować, tak? To już nie jest normalny tryb myślenia, ale zaczyna snuć różne historie wymyślone i kapłanowi powiedział zupełnie nieprawdę, tak? Dlatego, że on po prostu uciekał przed Saulem, a tutaj Saulowi mówi, że temu kapłanowi mówi, że ma specjalną misję od króla. Możemy widzieć, że Dawid zaczyna wchodzić w stan, w którym zaczyna brakować mu mądrości, tak? Zaczyna kłamać, zaczyna różnych rzeczy się dopuszczać i kiedy patrzymy się, kiedy dochodzi później do króla Akisza, to widzimy, że ten jego sposób obrony jest byle jaki, tak? Jeśli chodzi o zewnątrz, bo po prostu rozkłada ręce. On w pewnym momencie, kiedy stanął przed królem Achiszem, królem filistyńskim, i usłyszał pewne słowa, tak, że powiedzieli mu, a czy to nie jest ten, o którym właśnie śpiewali, że on jest takim zwycięzcą, jest większym wojownikiem niż Saul? I on się zląkł, on w ogóle przyszedł tam z mieczem tym filistyńskim. Przecież tą historię oni dobrze pamiętali, tak? I on idzie z tym mieczem do Filistynów, no tak strasznie nierozsądnie, tak? Wchodzi do ich miejsca i zobaczył, że po prostu powstał strach i taka pełna bezradność w jego życiu. I dobrze, że mamy dwa psalmy, które mówią nam o tym, co tak naprawdę działo się w sercu Dawida, bo one nas ukierunkowują ku temu, co się tak naprawdę w środku działo. I wtedy możemy zobaczyć, że sytuacja, która miała miejsce z tym obślinianiem brody, tak, z tym, kiedy on się stał taki no, szalony, tak, to była pewna bezradność, tak? Często my w życiu, kiedy dochodzimy do jakiejś sytuacji, tak, to chcemy umieć ją rozwiązać, tak? Chcemy być takimi, którzy gdy jakiś problem napotykamy, to go rozwiązujemy i wtedy się czujemy komfortowo, tak? Bo mamy mądrość ku temu, rozwiązujemy, idziemy dalej. Ale widzimy tutaj u Dawida, że jemu kompletnie zabrakło mądrości i nie wiedział, co w tym momencie ma zrobić. On był bardzo zakłopotany tą sytuacją, on był bardzo wystraszony, tam serce mu musiało naprawdę nieźle łomotać. I możemy zobaczyć psalm 56, który mówi nam o tych jego rozterkach, tak? O tym, co tak naprawdę działo się tam w jego sercu, w jego wnętrzu, kiedy doprowadził ten swój stan fizyczny do takiego stanu, takiego obłędu. I psalm 56 mówi takie słowa. Przeczytajmy. Przewodnikowi chóru na nutę nie ma gołębica w dali, migtam Dawidowy, gdy Filistyni pojmali go w Gat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie, cały dzień Nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Cały dzień sprawie mojej szkodzą. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi, Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Panu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnię śluby. Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś Ty od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. I zobaczcie, co się dzieje tak naprawdę w jego sercu, w jego środku, tak? On w tym czasie modlił się i sytuacja, którą on zainscenizował, tak? Tą swoją szaleńczość, to swoje obłąkanie wiązała się z tym, że on już fizycznie był przed tymi Filistynami i nie wiedział, co ma zrobić. I to było jedyne zachowanie, które przyszło mu na myśl, tak, żeby sprawić się takim obłąkanym, ale w środku tak naprawdę on się modlił. On się modlił. Pokazał tylko przed Bogiem, że jest bezradny. Że nie ma tutaj mądrości w jego życiu, że nie ma tutaj wiary w jego życiu do tego, żeby mógł się ostać, tak? On bardzo się zaniepokoił. I to, co możemy zobaczyć dalej w jego zachowaniu, to to, że w pewnym momencie wzięli jego i król Achisz powiedział, że nie, no ja tego człowieka tutaj nie chcę w tym mieście i go wyrzucił stamtąd, tak? I 22 rozdział, pierwszy wiersz mówi takie słowa. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przyszli tam do niego. I tutaj, w tym miejscu, tak naprawdę odsłania nam też to, co się działo w jego sercu, psalm 34. I psalm 34 mówi o tym, że Dawid, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł. Tutaj to Abimelech to był też tytuł króla filistyńskiego. W tym momencie tym królem filistyńskim był Achisz, tak? I on po prostu, jest napisany ten 34 psalm, odsłania to, co się działo w jego sercu, tak? Czyli kiedy już został wyrzucony od Filistyńczyków, to jest napisane, on udał się do jaskini Adulam. Kiedy pomyślimy i sprawdzimy, co to znaczy Adulam, Adulam po hebrajsku znaczy sprawiedliwość ludu. Sprawiedliwość ludu. I zobaczcie, do czego się odnosi w tym momencie Dawid. Jego wołanie było, dlaczego mnie prześladują, tak? Dlaczego nastają na mnie wszyscy? I jedną z rzeczy, którą musiał dokonać Dawid, to wycofać się do miejsca i sprawdzić, jaka jest jego sprawiedliwość. Czy to, co się dzieje w jego życiu, jest wynikiem jego niesprawiedliwości, tak? On pierwsze co odnosi się do punktu, jeżeli są jakieś trudności, jeżeli są jakieś doświadczenia w moim życiu i wchodzą do mnie i ja mam, doświadczam tego, to jedną z rzeczy, którą powinienem zrobić, to odnieść się do tego, czy ta sytuacja jest wynikiem mojej niesprawiedliwości. Czy jest to jakąś konsekwencją tego, co zrobiłem źle, tak? Czy jest to konsekwencją tego niesprawiedliwości względem Boga? Bo z kolei to słowo adulam, tak? Sprawiedliwość ludu pochodzi od innego źródła takiego źródła, tak? Które mówi o sprawiedliwości Bożej. I to jest ważne, żeby myśleć, tak, czy ja z powodu tego, co doświadczam, jest to konsekwencja niesprawiedliwości względem ludzi, czy jest to konsekwencja niesprawiedliwości względem Boga, tak? Czy coś zawiniłem. I to jest bardzo, bardzo ważny punkt. I w życiu Dawida, gdzie on po prostu poszedł do jaskini Adulam i zaczął się zastanawiać, tak? I kiedy czytamy psalm 34, to możemy zobaczyć, że prześledził swoje życie i zobaczył, i patrzy się, i wychwala Boga, i mówi o tym, że... Zresztą przeczytajmy. Później dokończę. Psalm 34, pierwszy wiersz. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie Jego imię. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszelkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Pańskiej, jaki ma być człowiek, który kocha życie. Lubi oglądać dobre dni. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju, ubiegaj się oń. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego. Żadna z nich nie jest złamana. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają. I to, co możemy zobaczyć, to Dawid sprawdził swoje życie, tak? On sprawdził swoje życie i mówi, czysty jestem, tak? Boże, ja oczekuję tego, że Ty wyzwolisz mnie, że Ty wybawisz mnie z tego. I zobaczcie, co się dzieje w miejscu, w którym on był w tej Adulam, kiedy odwołał się do sprawiedliwości i zobaczył, że nie było nic, względem Saula, że on musiał uciekać i że kolejne osoby, z którymi się spotyka, nastają na jego życie, tak? Nie było to konsekwencją żadnych jego zatargów w tym czasie, tak? On później miał w swoim życiu, Dawid, no, takie niechlubne świadectwo, kiedy był prześladowany, ale było to jego winą, tak? Było napisane, że Dawid no, będzie prześladowany, tak? Że on będzie ścigany, ale to było konsekwencją jego działania. Natomiast tutaj Dawid był czysty. Tutaj Dawid był sprawiedliwy. I to, co możemy zobaczyć, co dalej czyni Dawid z tą rzeczą, kiedy odniósł się do sprawiedliwości swojej, że nie jest to jego błędem, że nie jest to jego winą. I czytamy od drugiego wiersza. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Ruszył tedy stamtąd Dawid do Mispy Moabskiej i rzekł do króla Moabu: niechże wolno będzie mojemu ojcu i mojej matce zamieszkać u was, dopóki się nie dowiem, co Bóg czyni ze mną. Zobaczcie, co się dzieje u Dawida. Sprawdził swoją sprawiedliwość i teraz dochodzi do punktu, w którym mówi: ja muszę sprawdzić, co Bóg chce uczynić ze mną, tak? Czyli widać, że Bóg doprowadził go do takiego punktu, postawił go w takiej sytuacji bardzo niekomfortowej dla niego, tak? Tak, że on był przeraźliwie, on był obłąkany, tak? On naprawdę nie wiedział, co ma robić. I w tym momencie skonfrontował swoje życie i mówi: nie, ja muszę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Po prostu muszę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Co chce Bóg uczynić ze mną? I uśmielił ich u króla Moabskiego. Umieścił ich u króla Moabskiego. I mieszkali u niego przez cały czas, dopóki Dawid był w tej warowni. Lecz prorok Gad rzekł do Dawida: nie pozostawaj w warowni, wyrusz, a udaj się do ziemi judzkiej. I wyruszył Dawid i przybył do Jar-Haret. Odniósł się. Jest napisane, że prorok Gad powiedział mu, co ma zrobić. On zadał Bogu pytanie: co ja mam zrobić? Co ty chcesz ze mną uczynić? I dostał słowo, tak, od proroka, żeby udał się w konkretne miejsce. I zobaczcie, że Dawid, kiedy był w tej sytuacji, która była bardzo niekomfortowa, on był napełniony strachem. On był napełniony niewiarą. A zobaczcie, co się dzieje w 27 rozdziale. 27 rozdział. I czytamy od wiersza pierwszego. A Dawid rozważał w swoim sercu: tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistynów. Znowu ta sama myśl, tak? Wcześniej chciał się schronić w ziemi Filistynów. Poszedł do tego, się wystraszył Achisza. I teraz ponownie jest sytuacja, w której no, to samo ma na myśli. I wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej i tak ujdę z jego ręki. Ruszył wtedy Dawid i przeszedł wraz z 600 wojownikami, czyli teraz przyszedł nie sam, ale przyszedł z całą zgrają, 600 wojowników i Dawid, i przyszedł do Achisza, syna Maoka, króla Gad, czyli przyszedł do tego samego króla, tak? Wcześniej był sam. I wystraszył się tego, że może być uznany za wroga, tak? Że może być uznany za jakiś za jakiś podstęp, że On chce zamieszkać wśród nas, żeby poznać nas, żeby później wybić nas tutaj. A teraz ze zgrają 600 wojowników jedzie do tego samego króla, Akisza. I napisane jest, ruszył wtedy Dawid, przyszedł wraz z 600 wojownikami, którzy byli z nim do Akisza. I mieszkał Dawid u Akisza w Gat wraz ze swoimi wojownikami, każdy ze swoją rodziną, a Dawid z dwiema swoimi żonami, Achinoam z Jezreel i z Abigail, wdową po Nabalu Karmelu. To jest nieprawdopodobne historia, tak? Że teraz, no, tym bardziej teraz powinien się obawiać, że najeżdża tam z całą grupą 600 ludzi i oni chcą zamieszkać pośród Filistynów. To dopiero jest podstęp, tak? Że chcieliby wybić. Że jeżeli on jest takim wojownikiem i wybijał tych Filistynów, no to on na pewno chce nas wybić tutaj. I zobaczcie, co Bóg czyni. On tam przyjechał i został. To jest niesamowita zmiana w życiu Dawida, gdzie nie ma, nie było już takiego strachu w jego życiu, tak? Po prostu zaufał Panu, przyszedł, powiedział i otrzymał. I to jest piękne, że Duch Święty ma dla nas rzeczy, które chciałby, żebyśmy opływali w Jego dobra, żebyśmy byli pełni wiary w naszym życiu. I żebyśmy się nie bali, nie żyli w strachu, gdy zaskakują nas różne trudne sytuacje, tak? Badajmy, czy ta sytuacja jest wynikiem naszej niesprawiedliwości. Jeżeli jest wynikiem naszej niesprawiedliwości, to odmieńmy tą sytuację. Ale czasami Duch Święty wyprzedza nas i chce nas ubłogosławić czymś dobrym. I chciałem jeszcze raz przeczytać wiersze, które mówią o tym, co Dawid mówił, tak? Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Szukajmy, bądźmy otwarci na to, kiedy Bóg do nas mówi, bądźmy otwarci, kiedy Bóg interweniuje w naszej sprawie, bo to, kiedy interweniuje w naszej sprawie, nie jest po to, żeby nas zasmucić, nie jest po to, żeby nas przywieźć do stanu tylko przygnębienia, do jakiegoś strachu, żebyśmy żyli w tym strachu, żyli w tym sparaliżowaniu, ale po to nas przywodzi do takich rzeczy, żebyśmy mogli być ubłogosławieni dobrami Bożymi. I tak jak czytaliśmy na początku, pamiętajmy, a wiemy, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Amen.